Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Maria. Cieszę się, że w ten dzisiejszy sobotni dzień, w pierwszą sobotę miesiąca, mogę gościć w Państwa mieszkaniach. Temat, którym chciałbym się podzielić, a właściwie kilka takich problemów, którymi dzisiaj żyjemy, to takie doświadczenie, jak bardzo mocno próbuje się ograniczać prawa ludzi wierzących, zwłaszcza widać to w obszarze edukacji. Przyznam się, że od kilku lat mamy to szczęście i zaszczyt, ale też i możliwość spoglądania z bliska na to, co się dzieje w obszarze edukacji, zwłaszcza w obszarze edukacji religijnej. I nie ukrywam, że towarzyszy mi czasem taki lęk, czy może trochę smutek, że ten obszar jest tak bardzo mocno marginalizowany, zwłaszcza, że przecież jest to jeden z ważnych elementów, wymiarów wychowania całego człowieka ku pełni człowieczeństwa. Coraz częściej widzimy, jak prawa osób wierzących są gdzieś tam spychane na margines. Proszę mi pozwolić, że na początek kilka takich obrazków z życia. Byliśmy niedawno świadkami, pojawiła się piękna inicjatywa Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, szkoły, która wyszła z inicjatywą warsztatów dla młodzieży. To były warsztaty Zrozumieć Media. Cel był jeden, czy jest cel bardzo konkretny, wychowywać świadomych, odpornych na manipulacje obywateli. Pamiętamy, jak zareagowało Ministerstwo Edukacji Narodowej. Rozesłano list do dyrektorów szkół w całej Polsce, list, w którym zawarto wyraźną, no, w cudzysłowie bowiem, przestrogę przed współpracą z Wyższą Szkołą Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. A powody właściwie absurdalne. Powodem miały być jakieś niepokojące informacje, które dotarły do MEN o nieprawidłowościach, jakie powstały przy organizowaniu wspomnianych warsztatów dziennikarskich. Przy tej okazji Ministerstwo Edukacji Narodowej postanowiło przypomnieć zasady organizowania tego typu spotkań, zwrócić uwagę na pewne nieprawidłowości. Proszę pozwolić, że zacytuję tylko trzy takie uwagi, które tam się w ministerialnym piśmie znalazły. Pierwsze, warsztaty dziennikarskie Zrozumieć Media, nie mając statusu zajęć obowiązkowych, w tym dodatkowych, zostały przeprowadzone między godziną 9 a 13.40, a więc w czasie przewidzianym na realizację szkolnego planu nauczania. Druga uwaga. W dniu organizacji warsztatów uczniowie nie zrealizowali obowiązkowych zajęć przewidzianych w planie zajęć dydaktycznych. Trzecia. Dyrektor nie uzyskał pisemnej zgody wszystkich rodziców na udział w wyżej wymienionych warsztatach. Oczywiście jest jeszcze kilka innych uwag, ale ich już nie będę przywoływał. Owszem, od tego jest nadzór pedagogiczny, żeby sprawdzał, czy zajęcia nadobowiązkowe odbywają się zgodnie z prawem, to znaczy wpisane są do planu wychowawczego szkoły, zatwierdzone przez Radę Szkoły, a rodzice są zapoznani z ich treścią i wyrażają na nie zgodę. Ale czy rzeczywiście tego typu zajęcia nie mogą odbywać się w godzinach lekcyjnych? Pytanie właściwie retoryczne. Oczywiście, że mogą. Wszystko zależy od organizacji pracy szkoły. Gdyby tak nie było, właściwie żadna wycieczka szkolna nie mogłaby się odbyć. Wyjścia do teatru czy do kina również nie miałyby prawa zaistnieć. Podobnie jak zielone szkoły, organizowany dzień sportu i tak dalej. Już nie mówiąc o odwiedzinach różnych ważnych osób w szkole, czy uroczyste apele z okazji wizyty kogoś ważnego, na przykład kogoś z rządu, również te zajęcia byłyby nielegalne. Zastanawiam się tylko, czy ktoś w takich sytuacjach pytał rodziców o zgodę na wizytę przedstawiciela rządu w przedszkolu razem z ochroną, kamerami telewizyjnymi. Trzeba pamiętać, że warsztaty organizowane przez toruńską szkołę prowadzone są przez profesjonalnych redaktorów, którzy na co dzień pracują w mediach. Stanowią bardzo ważny element edukacji medialnej, poszerzają wiedzę uczniów i gimnazjalistów, i licealistów, gdy chodzi o informacje z zakresu funkcjonowania mediów. Wiem to od młodych ludzi, którzy w tych zajęciach uczestniczyli. Mało tego, wiem to również od samych dyrektorów. W kontekście tej konkretnej reakcji MEN-u warto przypomnieć, że ministerstwo nie zdobyło się na taką reakcję, kiedy na przykład rodzice alarmowali, że tak zwani seks-edukatorzy wchodzą do przedszkoli i szkół i indoktrynują małe dzieci. Wtedy nie wykonano tak zdecydowanego ruchu, jak wobec warsztatów organizowanych przez WSK SIM, przez te warsztaty Zrozumieć Media. MEN nie pytało, czy rodzice sobie życzą seks-edukacji małych dzieci. A przecież wiadomo, że rodzice zwracali się do ministerstwa, zwracali się do Rzecznika Praw Dziecka, Rzecznika Praw Obywatelskich, alarmując o kontrowersjach programu edukacji seksualnej ich dzieci. Widać to było na przykładzie projektu Równościowe Przedszkole. Jednym z zastrzeżeń wobec równościowego przedszkola, obok uderzania w tożsamość małego człowieka, było sformułowanie w nim wprost zalecenia, żeby program wdrażać bez informowania o tym rodziców, co jest naruszeniem ich praw konstytucyjnych, prawa do decydującego głosu w sprawie wychowywania dzieci. Przytoczę jedno zdanie właśnie z tego poradnika Równościowe Przedszkole, czyli jak uczynić wychowanie przedszkolne wrażliwym na płeć. Tam można znaleźć takie słowa. Cytat. Szczególnie ważne jest, by pamiętać, że rodzice nie są do końca tymi, którzy powinni ostatecznie decydować, czy w przedszkolach powinno się pracować na rzecz równouprawnienia, ponieważ często nie posiadają oni fachowej wiedzy na ten temat i sami również kierują się stereotypami. Koniec cytatu. Co na to MEN? Takie pytanie postawiłem też pani minister podczas spotkania w gmachu Ministerstwa Edukacji Narodowej, właśnie z udziałem też naszych ekspertów. Wtedy towarzyszyła nam pani Teresa Król, za co jestem jej ogromnie wdzięczny. To było w czerwcu 2013 roku. Poinformowano nas, że nadzór nad programami trafiającymi do szkół i przedszkoli nie leży w kompetencjach Ministerstwa Edukacji Narodowej. A kiedy rodzice skarżyli się do MEN na niekontrolowalną działalność edukatorów seksualnych z grupy Ponton, ale też innych, także podczas zajęć lekcyjnych, ministerstwo ustami rzecznika twierdziło, i to jest cytat, za dopuszczenie do użytku w szkole zaproponowanego przez nauczyciela programu nauczania, w tym również uwzględnienie w tym programie pełnego zakresu celów i treści nauczania określonych w podstawie programowej, odpowiada dyrektor szkoły oraz rada pedagogiczna. Dyrektor szkoły jest również odpowiedzialny za uwzględnienie w szkolnym zestawie programów nauczania całości podstawy programowej ustalonej dla danego etapu edukacyjnego. Koniec cytatu. Proszę zwrócić uwagę, ani jednego słowa o współpracy z rodzicami. Najwyraźniej więc, kiedy w grę wchodzi deprawacja dzieci i młodzieży, bo tym w istocie są działania grupy Ponton i jej podobnych, ministerstwo umywa ręce i zostawia dyrektorom swobodę działania. Ale kiedy chodzi, wrócę tutaj do początku, kiedy chodzi o warsztaty zorganizowane przez szkołę w Toruniu, to wtedy MEN przypomina sobie o prawach rodziców i wkracza do akcji. Można tylko ubolewać, że deprawacja przedkładana jest w dzisiejszych czasach nad przyzwoitość. I to wśród ludzi, którzy mają tak ogromny wpływ na kształtowanie młodych ludzi. Jeszcze jedno zdanie. W przypadku inicjatywy Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, kiedy mamy do czynienia z bezinteresowną pomocą dla nastolatków, bo przecież te warsztaty były naprawdę czymś wspaniałym. Młodych ludzi, którzy niedługo wejdą na rynek pracy, nagle ministerstwo zachowuje się, jakby było to coś złego. I wtedy ministerstwo zapłonęło troską o rzekome prawa rodziców, jakby zapomniano, że dopiero co formowało przymus posyłania sześciolatków do szkół wbrew woli rodziców i opiekunów. I tu jest druga sprawa, na którą chciałbym również zwrócić uwagę, bo to jakby są tematy, które podpowiada życie. Myślę o obywatelskim projekcie dotyczącym właśnie sześciolatków. Rodzice zaangażowani w sprawę dzieci sześcioletnich. Przekonanie rządu, że sześciolatki muszą iść do szkoły, bo inaczej nie będzie komu pracować na nasze emerytury. Zastanawiamy się, czy posłanie sześciolatków do szkoły sprawi, że to uratuje nasz system emerytalny. Rodzice wołają, dajcie nam wybór. Nie prosimy o przywileje, nie prosimy o pieniądze. Prosimy tylko o to, żeby uszanować nasze konstytucyjne prawo do decydowania o edukacji naszych dzieci. No i kilka dni temu, 4 marca, Sejm głosami koalicji rządowej już w pierwszym czytaniu odrzucił obywatelski projekt ustawy Rodzice chcą mieć wybór. Projekt, który dawał rodzicom możliwość wyboru, kiedy posyłać dzieci do szkoły, w wieku 6 czy 7 lat. I jeszcze trzecia sprawa, na którą chciałbym zwrócić uwagę, lektury szkolne, a właściwie rozpaczliwe reakcje rodziców, którzy protestują przeciw lekturom promującym złe zachowania. Rodzice nazywają je wprost poradnikami złego wychowania. Raz po raz do Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski wpływają pisma z prośbą, rozpaczliwą prośbą o pomoc, żeby interweniować. Rodzice chcą mieć także wpływ na to, żeby decydować o tym, jakie będą proponowane lektury młodemu człowiekowi. I co odpowiada rzecznik prasowy MEN? Odpowiada, że, i cytat, spośród zaproponowanych pozycji literackich nauczyciel musi wybrać 4 pozycje w roku szkolnym. Podkreśla, że w kwestii wyboru lektur do realizacji na lekcjach języka polskiego spośród tekstów zaproponowanych w podstawie programowej ostateczną i autonomiczną decyzję podejmuje nauczyciel, kierując się przyjętą przez siebie koncepcją dydaktyczną i wychowawczą opisaną w programie nauczania. Koniec cytatu. Przypomnę, że lektury do bibliotek szkolnych kupowane są ze środków publicznych. Ale to, na co chcę zwrócić uwagę, to apele i żądania rodziców są ignorowane. Owszem, czasem pojawiają się takie dobre przykłady konsekwentnego upominania się rodziców. Chciałbym tylko zasygnalizować o takiej sprawie modlitwy przed lekcjami. Kilka dni temu Kuratorium Oświaty w Katowicach zakazało odmawiania modlitwy przed lekcjami w zespole szkolno-przedszkolnym w Golasowicach. Od 25 lat na wspólnej ekumenicznej modlitwie przed zajęciami szkolnymi spotykali się uczniowie. Ktoś próbował im to prawo odebrać. Na szczęście skończyło się dobrze. Ale warto w tym miejscu przypomnieć postanowienie zapisane w rozporządzeniu Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie organizowania zajęć z nauczania religii. Paragraf 12, cytuję. W pomieszczeniach szkolnych może być umieszczony krzyż. W szkole można także odmawiać modlitwę przed i po zajęciach. Odmawianie modlitwy w szkole powinno być wyrazem wspólnego dążenia uczniów oraz taktu i delikatności ze strony nauczycieli i wychowawców. Koniec cytatu. Dlaczego o tym wszystkim mówię? Coraz częściej jesteśmy świadkami, jak ateiści próbują nam narzucać swoje widzenie świata. Kilka dni temu ksiądz profesor Józef Krukowski, wybitny ekspert prawa konkordatowego i wyznaniowego, przypomniał, ateiści nie mogą narzucać wierzącym światopoglądu. Konstytucja gwarantuje wolność sumienia wierzącym i niewierzącym. Ateiści mają w Polsce swoje organizacje, są wybierani do parlamentu i nikt ich z tego powodu gorzej nie traktuje. Ateiści jednak nie mogą narzucać swojego światopoglądu przez ograniczanie wolności religijnej ludzi wierzących. Tak uważa ksiądz profesor Józef Krukowski. wywiadzie dla Katolickiej Agencji Informacyjnej ten wybitny znawca prawa wyznaniowego, obchodzący 50-lecie swojej pracy naukowej, czego mu serdecznie gratulujemy i składamy najlepsze życzenia, właśnie przypomina o konstytucyjnym prawie do wolności religijnej w życiu prywatnym i publicznym, o czym nie pamiętają przeciwnicy wieszania symboli religijnych w Sejmie, o czym nie pamiętają przeciwnicy nauczania religii w szkole, o czym nie pamiętają przeciwnicy prawa do klauzuli sumienia. Państwo ma służebną rolę wobec obywateli. Państwo ma służyć obywatelom. Taka jest rola demokracji. Czasami można odnieść wrażenie, że to, co się dzieje w tej chwili, to jest jakaś odwrotność demokracji. Jeszcze jedno wskazanie na pewną misję, jaką mają do spełnienia rodzice wobec swoich dzieci. Obok życia, najwyższą wartością, jaką rodzice przekazują swoim dzieciom, są ich przekonania dotyczące życia religijnego i moralnego. Państwo nie może obywatelom w tym zakresie przeszkadzać. Państwo ma ich wspomagać, bo państwo jest dla człowieka, a nie człowiek dla państwa. Warto na kanwie tych doświadczeń i wspomnień tych trudnych wydarzeń, które miały miejsce w ostatnim czasie, warto przypomnieć podstawowe prawa, jakie mają rodzice wobec swoich dzieci. Prawa niezbywalne. Chciałbym przywołać na początku Konstytucję Rzeczypospolitej. Artykuł 25 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mówi bardzo wyraźnie. W drugim punkcie władze publiczne w Rzeczypospolitej Polskiej zachowują bezstronność w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych, zapewniając swobodę ich wyrażania w życiu publicznym. To jest artykuł 25. Wracając do sytuacji małej szkoły w Golasowicach, o czym przed chwilą wspomniałem, warto przypomnieć, decyzja władz szkolnych, która by zabraniała odmawiania modlitwy przez dzieci na początku lekcji zgodnie z wolą rodziców, na żądanie tylko jednego ateisty, byłaby naruszeniem tego właśnie artykułu Konstytucji Rzeczypospolitej. Jeszcze artykuł 48. Rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Wychowanie to powinno uwzględniać stopień dojrzałości dziecka, a także wolność jego sumienia i wyznania oraz jego przekonania. To jest Konstytucja Rzeczypospolitej. A teraz konkordat między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską. Artykuł 12. To jest tylko przypomnienie. Uznając prawo rodziców do religijnego wychowania dzieci oraz zasadę tolerancji, państwo gwarantuje, że szkoły publiczne prowadzone przez organy administracji państwowej i samorządowej organizują zgodnie z wolą zainteresowanych naukę religii w ramach planu zajęć szkolnych i przedszkolnych. W ramach planu zajęć szkolnych i przedszkolnych. I drugi punkt tego samego artykułu. Program nauczania religii katolickiej oraz podręczniki opracowuje władza kościelna i podaje je do wiadomości kompetentnej władzy państwowej. Tyle konkordat. I jeszcze ustawa o systemie oświaty. Artykuł 12. Publiczne przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja organizują naukę religii na życzenie rodziców, publiczne szkoły ponadgimnazjalne na życzenie bądź rodziców, bądź samych uczniów po osiągnięciu pełnoletności o pobieraniu nauki decydują uczniowie. Jeszcze raz przypomnę. Publiczne przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja organizują naukę religii na życzenie rodziców, publiczne szkoły ponadgimnazjalne na życzenie bądź rodziców, bądź samych uczniów po osiągnięciu pełnoletności o pobieraniu religii decydują sami uczniowie. To jest artykuł 12. Warto jedno zdanie takiego komentarza. Na wniosek rodziców nauka religii w szkołach i przedszkolach publicznych jest obowiązkowa zatem i bezpłatna. A dyrektorzy tych placówek mają obowiązek umieszczania lekcji religii w planie organizacyjnym w wymiarze 2 godzin tygodniowo. To jest przypomnienie tych praw, które mają rodzice wobec swoich własnych dzieci, gdy chodzi o edukację w szkołach. Krótkie podsumowanie, a właściwie zakończenie. Kończy się pierwszy tydzień marca. Dzisiaj pierwsza sobota miesiąca, dzień poświęcony Matce Najświętszej. To jej oddajemy w opiekę naszą ojczyznę. Powierzamy nasze rodziny. Powierzamy dzieło wychowania młodego pokolenia. Nikt i nic nie zastąpi zdrowej rodziny, zwłaszcza w dziele wychowania młodego pokolenia Polaków. Do Maryi uciekamy się w naszej codzienności. Dzisiaj dołączamy także świętego Józefa. I razem z nim prosimy Boga o pomoc dla naszych polskich rodzin. Podobnie jak w domu nazaretańskim, tak i w naszych domach. Niech zapanuje duch miłości. Niech Maryja i Józef pomagają nam zachować to dziedzictwo, jakie zostawił nam święty Jan Paweł II. Niech polskie rodziny stanowią fundament życia społecznego. Niech będą prawdziwymi wspólnotami życia i miłości. Zwłaszcza dzisiaj, kiedy tak bardzo otwarcie atakuje się i niszczy, celowo niszczy wartości rodzinne, kiedy niszczy się polskie sumienia. Jakże potrzebne jest dzisiaj zespolenie naszych energii, aby w ojczyźnie stawało się coraz bardziej dostrzegalne królestwo prawdy i życia, królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju. Nie chcemy, aby pod pozorem równego traktowania Polacy utracili prawo do ochrony elementarnych wartości naturalnych i chrześcijańskich, tak w życiu społecznym, jak i prywatnym, w rodzinach i w wychowaniu swoich dzieci. Musimy upominać się o zachowanie tego, co stanowi Konstytucja Rzeczypospolitej, czyli zapewnienie rodzicom prawa do wychowania zgodnie ze swoimi przekonaniami. Nie chcemy, żeby majstrować przy konstytucyjnych prawach, usiłując za wszelką cenę dostosować polskie prawo, edukację, zasady życia społecznego, rodzinnego do ideologii, która niszczy antropologię chrześcijańską i zastępuje ją głęboko destrukcyjnymi utopiami niszczącymi pojedynczego człowieka i całe społeczeństwo. Czas, aby rodzice obudzili się i odważnie zaprotestowali przeciwko narzucaniu takiego modelu wychowania dzieci, który jest niezgodny z ich wolą. I na zakończenie przywołam fragment modlitwy za rodziny, do czego zachęca nas Konferencja Episkopatu Polski w związku z synodem o rodzinie, jaki odbędzie się w październiku tego roku. Módlmy się wspólnie. Święta Rodzino z Nazaretu, wspomagaj, aby przyszły synod biskupów umocnił świadomość świętego i nierozerwalnego charakteru małżeństwa i rodziny. Święta Maryjo, Matko Boża, Królowo Polski, módl się za nami. Święty Józefie, Głowo Świętej Rodziny, módl się za nami. Święty Janie Pawle, Papieżu Rodziny, módl się za nami. Amen. Serdecznie wszystkich pozdrawiam i życzę błogosławionej niedzieli. Szczęść Boże.